Tymczasem ręka upiora podpełzła bliżej. Nagle Frodo zdecydował się chwycić krótki mieczyk leżący u jego boku i klęknął, pochylając się nad ciałami przyjaciół. Zebrał wszystkie siły, na jakie go było stać, i ciął mieczykiem przegub skradającej się ręki. Dłoń odpadła od ramienia, ale w tym samym momencie mieczyk pękł aż po rękojeść. Buchnął wrzask i światło znikło. W ciemności rozległ się chrapliwy pomruk. Frodo padł na ciało Merry'ego, dotknął zimnej twarzy przyjaciela. I nagle zbudziło się w nim wspomnienie, uśpione odkąd wkroczyli w mgłę, wspomnienie domu pod wzgórzem i śpiewającego Toma. Przypomniał sobie piosenkę, której ich Tom nauczył. Cienkim, desperackim głosem zaczął:
O, Tomie, Bombadilu!
I ledwie wymówił to imię, głos mu zmężniał, nabrał pełni tonu i siły, aż ciemna komora rozbrzmiała echem, niby graniem trąb i werblem bębnów.
O, Tomie, Bombadilu, Bombadilu, Tomie, na wierzbę i na rzekę, na wodę i płomień, na słońce i na księżyc, posłuchaj, sąsiedzie, i przybądź do nas, Tomie, bo jesteśmy w biedzie.
Zapadła cisza tak głęboka, że Frodo słyszał bicie własnego serca. I po długiej, nużącej chwili doszedł jego uszu wyraźny, chociaż daleki głos, jakby przedzierający się przez warstwy ziemi czy przez grube mury. Głos ten śpiewał: Stary Tom Bombadil to kompan milutki, ma niebieski kabacik i żółte ma butki. Nikt go jeszcze nie złapał, bo sprytny to chłopak i w piosenkach mocniejszy i śmiglejszy w stopach. Rozległ się rumor, jak gdyby kamienie gdzieś blisko toczyły się i waliły, a potem nagle w ciemność spłynął strumień światła, prawdziwego, zwykłego światła dziennego. W głębi komory, u stóp Froda, otwarły się niskie drzwi. W ich obramowaniu, na tle czerwonego wschodu słońca, pojawiła się głowa Toma, kapelusz, piórko, cały Tom. Światło padło na dno komory, na twarze trzech hobbitów leżących obok Froda. Nie poruszyli się, ale chorobliwa bladość zniknęła z ich policzków. Wyglądali teraz jak pogrążeni w głębokim, zdrowym śnie. Tom pochylił się, zdjął kapelusz, wszedł do mrocznej komory śpiewając: Wynoś się, widmo stare, na słońcu się rozwiej, idź łukać pomiędzy wiatry, wyschnij jak mgła chłodna. Hen na ziemię jałowe idź aż poza góry, nie śmiej nigdy tu wrócić, kurhan zostaw pusty, przepadnij w zapomnieniu od mroku ciemniejszym, gdzie bramy są zawarte, nim świat się uleczy. Odpowiedział mu krzyk i część pieczary w głębi zapadła się z łoskotem. Przeciągły wrzask zamarł, oddalając się w nieodgadnione czeluście, i wszystko ucichło.
Chodź, Frodo, rzekł Tom, wyjdziemy na czystą trawę. Pomóż mi dźwigać swoich przyjaciół. We dwóch wynieśli Merry'ego, Pippina i Sama. Opuszczając kurhan, Frodo po raz ostatni odwrócił się i wydało mu się, że widzi odrąbaną dłoń, jeszcze drgającą jak zraniony pająk, na kupie zwalonej ziemi. Kiedy Tom wrócił do komory, dał się tam słyszeć głośny tupot i łomotanie, a kiedy wyszedł, okazało się, że wydobył z kurhanu ciężkie brzemię skarbów. Mnóstwo przedmiotów ze złota, srebra, miedzi i brązu, drogie kamienie, naszyjniki i rozmaite drogocenne ozdoby. Wspiął się na zielony kopiec i złożył to wszystko na szczycie w blasku słońca. Stanął, trzymając kapelusz w ręku, z rozwianym włosem, i spojrzał w dół na trzech hobbitów, którzy leżeli na wznak w trawie na zachodnim stoku wzgórza. Podniósł prawą rękę i jasnym, rozkazującym głosem zaśpiewał:
Hej, wstawajcie, kompany! Posłuchajcie pobudki! Zimny kamień z was opadł! Krzepcie członki i serca! Mroczne drzwi otworzone! Martwa ręka złamana! Noc w mrok nocy się skryła! Brama stoi otworem!
Ku radości Froda hobbici poruszyli się, rozprostowali ramiona, przetarli oczy i nagle skoczyli na równe nogi. Ze zdumieniem spojrzeli najpierw na Froda, potem na Toma, który w całej okazałości górował nad nimi na szczycie kopca. Wreszcie popatrzyli po sobie i zobaczyli, że są ubrani w lekkie białe szaty, ustrojeni w diademy, pasy z bladego złota i brzęczące świecidła. — Co u licha? — zaczął Merry, dotykając złotej przepaski, która zsunęła mu się na jedno oko. Urwał. Cień przemknął mu po twarzy. Merry zmrużył powieki.
Oczywiście, pamiętam, rzekł. Nocą dopadli nas i pokonali ludzie z Karnedum.
Ach, to ostrze w moim sercu. Chwycił się za pierś. Ale co ja mówię? Śniłem widocznie. Gdzieś ty się podziewał, Frodo?
Zdawało mi się, że zbłądziłem, odparł Frodo. Ale wolę o tym nie mówić na razie. Zastanówmy się lepiej, co teraz zrobimy. Chodźmy stąd.
W tym stroju, proszę pana? Odezwał się Sam. Gdzie moje ubranie?
Rzucił w trawę diadem, pas i pierścienie. Rozejrzał się bezradnie, jakby w nadziei, że płaszcz, kurtka i spodnie oraz inne szczegóły zwykłej hobbickiej garderoby leżą gdzieś w pobliżu.
Nie znajdziecie już nigdy swojego ubrania, rzekł Tom, zbiegając z kopca i ze śmiechem tańcząc wokół hobbitów w blasku słońca.
Można by pomyśleć, że nie przeżyli żadnych niebezpieczeństw ani okropności, bo cała groza ulotniła się z ich serc, kiedy popatrzyli na Toma i zobaczyli wesołe iskry w jego oczach.
Jak to? Spytał Pipin, na pół zaintrygowany, na pół ubawiony. Dlaczego już nie znajdziemy?
Tom potrząsnął głową.
Odnaleźliście siebie! Wróciliście z wielkich głębi. Ubranie to mała strata, skoro sami ocaleliście z Toni. Radujcie się, moi mili, grzejcie w słońcu duszę i ciała, zrzućcie te zimne szmaty, pobiegajcie nago po trawie, a Tom tymczasem ruszy na łowy.
W podskokach zbiegł ze wzgórza, gwiżdżąc i nawołując. Frodo, śledząc go wzrokiem, stwierdził, że Tom pędzi na południe wzdłuż zielonej rozpadliny, dzielącej ich wzgórze od następnego, i usłyszał, jak wciąż pogwizduje i woła:
Hej tam, hej, chodźcie, hej, gdzież to się goni? Daleko, blisko, z tej czy z tamtej strony. Uszko, ogon, nos, ciura i w komplecie, z białym kopytkiem ty, miły pulpecie.
Śpiewał w biegu, podrzucał w górę kapelusz i chwytał go w powietrzu, aż wreszcie zniknął za garbem terenu, tylko okrzyki hej, hej dolatywały z wiatrem wiejącym teraz od południa. Słońce już dobrze przygrzewało. Hobbici, posłuszni radom Toma, przez długą chwilę biegali po trawie. Potem legli, rozkoszując się ciepłem słońca, jak ktoś, kogo nagle przeniesiono z kraju srogiej zimy pod łaskawsze niebo, albo jak chory, który po długim leżeniu w łóżku budzi się niespodzianie pewnego ranka, zupełnie zdrów, i wita nowy dzień z nadzieją. Nim Tom wrócił, odzyskali siły i apetyt. Najpierw nad krawędzią wzgórza ukazał się kapelusz. Potem cały Tom, a za nim kroczyło posłusznie 6 kucyków, 5 wierzchowców hobbitów i 1 obcy. Był to oczywiście stary Pulpet, kuc większy, silniejszy, tłuściejszy i starszy od pozostałych. Merry, właściciel 5 kuców, nie nadał im nigdy imion, ale od owego dnia aż do końca swego życia przybiegały zawsze na dźwięk przezwisk, którymi je Tom obdarzył. Wywoływane przez Toma kolejno wspinały się na szczyt wzgórza i ustawiały w szeregu. Tom złożył ukłon hobbitom.
Proszę, oto wasze kucyki, rzekł. Okazały się rozsądniejsze, przynajmniej pod pewnymi względami, od wędrownych hobbitów. Lepszy mają węch.
Wyczuły nosem niebezpieczeństwo, w które wy wpadliście na oślep, a ratując się ucieczką, uciekły we właściwym kierunku.
Wybaczcie im, bo chociaż serca mają wierne, nie są stworzone do stawiania czoła przeraźliwym upiorom kurhanów. Spójrzcie. Wróciły do was i przyniosły nienaruszone bagaże.
Merry, Sam i Pipin ubrali się w zapasową odzież wydobytą z worków. Wkrótce zresztą się spocili, bo musieli powkładać grubsze, cieplejsze rzeczy, zabrane w przewidywaniu bliskiej już zimy.
A skąd się wziął ten stary kuc ów Pulpet? Spytał Frodo.
To mój kucyk, odparł Tom. Mój czworonogi przyjaciel. Rzadko, co prawda, go dosiadam. Najczęściej wędruje sobie do woli po stokach. Wasze kucyki zawarły z nim znajomość w mojej stajni, a tej nocy zwęszyły go w ciemnościach i co prędzej pobiegły do niego. Wiedziałem, że Pulpet zaopiekuje się nimi i znajdzie słowa mądrości, by zażegnać ich strach. Teraz, mój miły Pulpecie, stary Tom pojedzie na twoim grzbiecie. Hej, chcę odprowadzić hobbitów kawałek, żeby trafili na gościniec, więc potrzeba mi wierzchowca. Bo niełatwo byłoby mi rozmawiać z hobbitami, gdyby oni jechali konno, a ja goniłbym za nimi na własnych nogach.
Hobbici z radością przyjęli te słowa i zaczęli Tomowi dziękować. Odpowiedział im ze śmiechem, że gości, którzy taki mają talent do błądzenia, musi odstawić bezpiecznie do granic swojej krainy, bo inaczej nie zaznałby spokoju. A mam mnóstwo roboty, rzekł. Muszę się krzątać, muszę śpiewać, gadać, wędrować, strzec okolicy. Nie zawsze będziecie mieli Toma na zawołanie, kiedy trzeba otwierać lochy albo dziuple w wierzbie. Tom ma własne sprawy, a złota jagoda czeka na niego w domu. Słońce jeszcze nie podniosło się zbyt wysoko. Było zapewne trochę po dziewiątej, hobbici pomyśleli więc o jedzeniu. Ostatnim ich posiłkiem był lunch zjedzony w południe poprzedniego dnia pod sterczącym głazem. Teraz zjedli resztkę zapasów, które zabrali z domu Toma i przeznaczali na wczorajszą kolację, z dodatkiem prowiantów przyniesionych przez Toma. Nie za wiele tego było, zważywszy okoliczności oraz hobbickie apetyty, lecz pokrzepili się nieźle.